ten sam Bóg. I dzisiejsze słowo chcę dzisiaj skierować właśnie w tą stronę. Właściwe uwielbienie i to wszystko, co tutaj miało miejsce, jakoś podprowadza pod temat dzisiejszy. Chcę dzisiaj mówić o temat miłości Boga. Miłości Ojca, który jest w niebie do każdego człowieka. I kiedy patrzymy do Biblii, to jest cudowna rzecz, że ten wspaniały, wielki Bóg nieba i ziemi, Stwórca całego Wszechświata, cudowny w swojej mocy i mądrości, Pan wśród Jego stworzenia. Biblia mówi, że On cały Wszechświat rozpiął między swoimi palcami. Ktoś tak potężny, którego nawet nie jesteśmy w stanie dobrze przeczuć, a co dopiero zrozumieć. Ten ktoś tak cudowny i wspaniały ukochał każdego człowieka. I pewnego dnia zesłał swego Syna Jezusa, aby On wyraźnie powiedział, wyraźnie objawił, jakie serce ma ten wielki, wspaniały, kochający Bóg do człowieka. I kiedy czytamy Ewangelię Jana, czytamy taki znany fragment, 3 rozdział, 16 wiersz, który mówi o Bożej miłości. Albowiem Bóg tak świat umiłował, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A na noc przed swoją śmiercią Jezus, kiedy spotkał się z uczniami w wieczerniku, rzekł do Filipa: Filipie, kto mnie widział, widział Ojca. A więc kiedy patrzymy na Jezusa, to widzimy dokładne odbicie Jego Ojca. Zresztą Biblia mówi, że On jest wiernym obrazem, wierną ikoną, wiernym odbiciem Boga Wszechmogącego. I kiedy patrzymy do Biblii, widzimy bardzo wiele różnych sytuacji, opowieści, podobieństw na temat Bożej miłości. Ja myślę, że jedną z najmocniejszych historii, jaka zawarta jest w Nowym Testamencie na temat miłości Boga do ludzi, jest 15 rozdział Ewangelii Łukasza. Jeżeli macie Biblię, otwórzmy sobie to miejsce. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Myślę sobie tak, że w tym rozdziale właśnie Jezus pokazał, jak Bóg widzi nas z perspektywy nieba. My często, i tak chyba nie potrafimy inaczej, widzimy Boga z perspektywy ziemi. Ale Bóg widzi nas ze swojej. I ten rozdział pokazuje nam Boże spojrzenie. Jak Bóg patrzy na nas ludzi od swojej strony, z perspektywy nieba. I to nauczanie w tym 15 rozdziale Ewangelii Łukasza było i jest bardzo mocne, bardzo poruszające, bardzo zachęcające. Myślę, że podobnie poruszające jak dzisiejszy teletekst pokazujący wspaniałego Boga, który jest ponad wszystkimi ludźmi i chce zbawić każdego człowieka, niezależnie jakim byłby grzesznikiem. Amen? Tak właśnie jest. I tak, myślę, powinniśmy na to patrzeć. Tak sobie myślę, że kiedy do mieszkań pierwszych chrześcijan wpadało wojsko, wpadała straż świątynna na czele z Szawłem, Saulem, kiedy zabijał ludzi, kiedy z domu ich wywlekał, mało kto wierzył, że taki człowiek może się nawrócić. On sam powiedział kiedyś o sobie, że był mordercą i prześladowcą, że był największym z grzeszników. I to nie była żadna pruderia, to był po prostu fakt. On wiedział, kim był. I pewnego dnia łaska Boża nawiedziła go. Spotkał się z Chrystusem na drodze do Damaszku. I pamiętacie, jaka była reakcja pierwszych chrześcijan na początku? Nikt mu nie wierzył, że się nawrócił. Wiecie dlaczego? Bo oni się bali, że to może być kolejny fortel sprytnego prześladowcy. Będę tak jak oni, żeby ich wszystkich wyłapać. I dopiero 14 lat minęło od momentu jego nawrócenia, kiedy Paweł wszedł do swojej służby jako poseł narodów. Jest to niezwykła historia. Radek się nawrócił. Ty żeś się nawrócił. Z różnych miejsc i z różnych sytuacji. Bóg jest Bogiem każdego człowieka i do każdego kieruje poselstwo swojej miłości. I moi drodzy, zakładam, że chyba każdy z nas na tym miejscu nieraz czytał ten 15 rozdział Ewangelii Łukasza i zna go. Ale ja chciałbym go Cię jeszcze raz przeczytać po to, żebyśmy chwycili świeżą inspirację, świeżą zachętę do tego, abyśmy ufali Bogu Ojcu ponad wszystko, zaufali Jego miłości. Bo nieraz nasze wyobrażenie Pana Boga jest, czy właściwie ludzi, jest bardzo dalekie od tego, o którym mówił Pan Jezus. Ludzie różnie sobie Boga wyobrażają, ale objawienie jest w Piśmie Świętym. Takim, jakim On naprawdę jest. Dlatego, jeżeli Cię będziesz uważnie słuchał, masz szansę doświadczyć czegoś z niezwykłej miłości Ojca. Jesteśmy na to gotowi? Pomóżmy się więc. Halleluja. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Jezusa, za Jego miłość, jaką nam okazał, za Jego ofiarę na krzyżu, za Jego śmierć, za nasze grzechy. Dziękujemy Ci za to, że On nam Ciebie objawił. Dziękujemy Ci, że Jezus jest naszą drogą do Ciebie, Ojcze. I dziękujemy Ci, że On nam pokazał, jak wielką masz miłość do nas. Do nas ludzi, do nas swoich dzieci, do nas grzeszników, do nas ludzi zagubionych. Masz wielką miłość, Panie, i ona się nie wyczerpuje i nie wyczerpie nigdy. Dlatego teraz, Ojcze, modlę się o to, aby Twój Duch Święty dotknął serce każdego z nas, kiedy będziemy słuchać tego Słowa. Abyśmy dzisiaj zapragnęli przyjść do Ciebie. Tak jak słyszeliśmy w tej piosence, przyjść do Ciebie, naszego cudownego Boga i Zbawiciela, tego, który ukochał nas. Abyśmy poznali i doświadczyli, uwierzyli w miłość, jaką Ty masz do nas. Ojcze, uwielbiamy Ciebie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Prowadź nas. Halleluja. A więc odczytajmy sobie 15 rozdział Ewangelii Łukasza w całości i przyjrzyjmy się temu poselstwu, jakie w nim jest zawarte. A zbliżali się do Niego, do Jezusa, wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją odnajdzie. A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa radość w niebie będzie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Albo która niewiasta, mając 10 drachm, gdy zgubi jedną drachmę, nie bierze światła, nie wymiata domu i nie szuka gorliwie, aż znajdzie? A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki oraz sąsiadki i mówi, weselcie się ze mną, gdy znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka, mówię wam, jest radość wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. Potem rzekł. Pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi majętność, część majętności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał w dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli tego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. A wejrzawszy w siebie rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń mnie ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest? Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś rzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi moimi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało się weselić i radować, że ten brat twój umarł, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Moi drodzy, ten 15 rozdział Ewangelii Łukasza jest niezwykły pod wieloma kątami, w wielu aspektach. Po pierwsze, niezwykłymi byli adresaci tego podobieństwa. Pamiętacie, na początku czytamy tutaj, że pewna grupa ludzi, widząc, co Jezus robi, jak Jezus żyje, zaczęli szemrać i mówić. I tymi ludźmi byli faryzeusze i uczeni w piśmie. Dlaczego twierdzę, że oni byli niezwykłymi adresatami tego podobieństwa? Wiecie dlaczego? Bo to byli ludzie przekonani o swojej znajomości Boga. Oni chlubili się tym, że tak jak nikt w Izraelu, tak oni Boga znają. Oni chlubili się tym, że najdokładniej, najlepiej, najpełniej wykonują Boże Słowo. Pamiętacie, w liście do Filipian Paweł pisze, że on pochodził z najbardziej surowego stronnictwa i co do zakonu był beznagany. Pan Jezus kiedyś im powiedział, słuchajcie, wy nawet dajcie dziesięcinę z kopru i z kminku. Z małej jakiejś tam, z małego ziela polnego. Tacy dokładni jesteście w swoich wypełnianiu przykazań. Czytałem kiedyś o takim stronnictwie faryzeusze, którzy byli nazwani krwawiącymi faryzeuszami. A wiecie dlaczego? Oni po prostu, kiedy chodzili po ulicach Jerozolimy, czy w ogóle gdzie chodzili, patrzyli ciągle pod nogi. Wiecie dlaczego? Bo nie chcieli widzieć całego brudu tego świata. I tak chodzili. I niestety raz na jakiś czas trafiali w ścianę. A to bolało. A to rozcinało im czoła. Dlatego zalewali się krwią i nazywano ich krwawiący faryzeusze. Tacy byli gorliwi. Kiedy byłem w Jerozolimie kilka lat temu, byłem zdumiony, jak tamtejsi ortodoksyjni Żydzi potrafią chodzić, praktycznie przepływając przez tłum. Nikt ich nie mógł dotknąć. Pięknie ubrani, te swoje takie hałaty, duże czapki takie, czarne i tak jakby płynęli. Ciach, ciach, ciach. Tłum był wielki, nikt ich nie dotknął. Dlaczego? Żeby ich nie zanieczyścić. Z gojami oni nie mają nic wspólnego. To byli święci, porządni ludzie. Dlatego nikt ich nie dotknął. To było naprawdę taki miły widok, jak gdzieś ten człowiek idzie i tak przepływa przez tłum. Faryzeusze. Ludzie, którzy mieli wysokie mniemanie o własnej sprawiedliwości. Kiedy Bóg na nich patrzył, był pełen podziwu i mówi, ach, co za cudowne Boże dzieci. Wspaniałe. A jak potrafią się chwalić? Pamiętacie, kilka kartek dalej, w 18 rozdziale jest taka zapisana modlitwa faryzeusza, który stał w świątyni i przed Panem Bogiem szczycił się swoją pobożnością. Czytamy tu w 18 rozdziale takie słowo. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto tam z tyłu celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 z całego mego dorobku. Panie, patrz, jaki jestem wspaniały, jaki jestem super. A Bóg mówi tak, i Ty masz zbawienie z uczynków. Wreszcie jest jeden, który wypełnił całe prawo. Super, biorę Cię do nieba, chodź. Jeszcze weź kilku kolegów swoich. Uczeni w piśmie znali Boże Słowo. Wiedzieli, co w nim jest napisane. Czytali to Słowo, szanowali. Co więcej, czuli się ekspertami od Pana Boga. Oni zawsze wiedzieli wszystko, co i jak. Kiedy patrzymy do różnych pism rabinackich, to naprawdę dochodzimy do niezwykłych wniosków, czym oni się zajmowali. Czy wiecie, że niektóre szkoły rabinackie twierdziły, że można oddalić żonę, dlatego że przesala zupę? Nie, nie, być może ta reklama z takim okiem podbitym, że przesoliłem zupę czy coś, ma gdzieś głębsze korzenie. Bo to już była obrzydliwość w oczach męża. A skoro to jest obrzydliwością, to Biblia mówi, że można oddalić. A więc jak mu źle gotowała, to mogła dostać się do sobie i powiedzieć goodbye, poszukam sobie lepszej kucharki. Uczeni w piśmie. Jezus kiedyś rzekł do nich, wiążecie ludziom ciężary na barkach, których sami tknąć nie chcecie. I tacy ludzie, przekonani o swojej sprawiedliwości, o znajomości Boga, o swojej świętości, nagle dowiedzieli się, że Bóg jest zupełnie inny. I to było szokujące dla ich poukładanego świata, dla ich ramek. A więc dlaczego Jezus najpierw do nich kieruje to poselstwo? Przede wszystkim dlatego, że ci ludzie w Izraelu, faryzeusze, uczeni w piśmie, patrzyli na związek z Panem Bogiem z pozycji, ze strony umowy. A więc mamy kontrakt. My zachowujemy przykazania, Ty nam dajesz zbawienie. Tam niewiele było serca w tej relacji. To była bardziej umowa, przymierze, coś za coś. Dlatego tak Pan Jezus to wszystko kiedyś ścigał i mówi, co z tego, że wystajesz na rogach ulic, że siedzisz w pierwszych ławkach w synagodze, że pokazujesz się ludziom, wypełniasz to wszystko, jeżeli nie ma w tym serca. A Bóg, moi drodzy, patrzy na nas zupełnie z innej strony. Patrzy na nas ze strony miłości. On widzi w nas swoje ukochane dzieci. Swoje ukochane stworzenia, które uczynił własnoręcznie. Biblia mówi, że stworzył człowieka z prochu ziemi. Zauważyliście, że wszystkie ryby, ptaki, co jest, powstało na skutek słowa i rzekł Bóg i stało się. Ale nad człowiekiem, można by rzec, Bóg pochylił się i uczynił go z gliny, z prochu ziemi. Jego ręce go nas człowieka ukształtowały. Jesteśmy Jego szczególnym dziełem. Szczególnym dziełem. Jezus mówił do tych ludzi dlatego, że ich teologia wykluczała dostęp grzesznikom do Boga. Oni uważali, że Bóg kocha tylko sprawiedliwych i dobrych. Takich pewnie jak oni. Mówił to, ponieważ również ich kocham. Wiecie, że Jezus umarł też za faryzeuszów na krzyżu? I za uczonych w piśmie? Umarł też za nich. Umarł za nas. A więc kiedy mówił im to, mówił po to, aby ich serce nabrało innej perspektywy. Aby serce ich było zmiękczone, aby ich oczy otworzyć, ponieważ gdy będą tą drogą szli dalej, byli na miejscu zgubienia. A więc w tej przypowieści niezwykłymi byli adresaci. Ale również niezwykłe było przesłanie Pana Jezusa. Bóg Ojciec, powtórzę to raz jeszcze, patrzy na Ciebie i na mnie, patrzy na każdego człowieka jako na swoje szczególne stworzenie, które przeznaczy do życia wiecznego. Byłoby najgorszą rzeczą, która mogłaby spotkać nas, ludzi wierzących, że kiedy doświadczyliśmy łaski Bożego przebaczenia i miłosierdzia, zaczęli się patrzeć na innych ludzi z pozycji wyższości. Jesteśmy zbawieni, a wy nie. Jak nieraz często mówimy ludziom, nawróć się, bo pójdziesz do piekła. A Jezus mówi, nawróć się, abyś miał życie. Jest różnica? Nawróć się, bo Bóg cię kocha. Nawróć się, bo ja za ciebie umarłem. Przyjdź do mnie, aby doświadczyć miłości. Jedynie chyba ten, który jest, nasz Bóg, w pełni wie, czym jest życie wieczne. W pełni wie, czym jest wieczność. Zna drogocenność tego daru. Dlatego Jezus głównie po to przyszedł, abyśmy my mieli życie wieczne. W tym przesłaniu Jezus powiedział kolejną rzecz, że u Boga miłosierdzie góruje nad sądem. Pamiętajmy o tym. Jezus nas nie posłał, żebyśmy szli i sądzili, ale żebyśmy szli i głosili dobrą nowinę. O czym? O przebaczeniu grzechów. Amen? Tak właśnie jest. To jest nasza misja. Nie osądzania, ale ogłaszania Bożego miłosierdzia. I Biblia mówi właśnie, że u Ojca miłosierdzie góruje nad sądem. I całe szczęście. Bo gdyby tak nie było, założę się o wszystko, co tylko jest na ziemi, że nikogo z nas na tym miejscu by nie było. Wiecie, wiesz o tym? Zapłatą za grzech jest śmierć. I gdyby to była tylko taka zasada, nikt by się nie nawrócił, bo by nie zdążył. Nie miałby szans. Nie miałby szans. Ale dzięki temu, że Jego miłosierdzie góruje nad sądem, tutaj jesteś Ty i jestem ja. I za to warto Bogu dziękować. Amen? I za to też dziękował Panu Bogu apostoł Paweł. On w swoim liście do Tymoteusza takie słowo napisał. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Cudowne przesłanie 15 rozdziału Ewangelii Łukasza, mówiącym o wielkim Bożym miłosierdziu. To właśnie Jego miłość i Jego łaska sprawiła, że Bóg szuka cały czas zagubionych ludzi. Czytamy w tym rozdziale takie ciekawe słowo. 15 rozdział, zobaczcie. Czwarty wiersz mówi tak. O szukającym owiec pasterzu. Idzie za zgubioną, aż ją odnajdzie. I taki jest Bóg. Bóg szuka człowieka, aż go znajdzie. Aż go odnajdzie. Jest to wytrwałe szukanie. Na czym to polega? Otóż myślę, że wielu z was ma takie doświadczenia, że przy różnych okazjach, w różnych okolicznościach Bóg do nas przemawiał. Każdy z nas nawrócił się do Jezusa jakby w innej sytuacji i w innym miejscu. Radek zaczął wołać do Boga, kiedy leżał na chodniku i krwawił i umierał. Ja wołałem do Pana Boga na plebanii, mówiąc, Boże, przebacz mi moje grzechy. I każdy z was, gdyby raz wstał i powiedział, gdzie przeżył sobie nawrócenie, to okaże się, że Bóg wykorzystał różne okoliczności. Nie pomyślałem nigdy, żeby się na chodniku położyć i tam wzywać Boga. A Radek to zrobił. Aż znajdzie. A więc Bóg nasz wykorzystuje różne okoliczności do nawrócenia. Marcin Luther, twórca reformacji, a właściwie człowiek, który zawrócił Kościół do korzeni, do Biblii, nawrócił się dwukrotnie. Nawracał się dwukrotnie. Po raz pierwszy, kiedy był grzesznikiem żyjącym swoim życiem. Nie wiem, czy pamiętacie ten film Marcin Luther, jak on jechał gdzieś tam przez wieczorem i pioruny tam biły i on biedny już tak bał się tych piorunów, które jeszcze skały koło niego, że padł na twarz mi, Panie Boże, będę księdzem, tylko mnie nie zabij. A drugi raz, kiedy się nawrócił? Nawrócił się w Rzymie. Bo to był bardzo bogobojny kapłan, który w pewnym momencie pojechał sobie na pielgrzymkę do Rzymu, do miasta świętego. I naiwnie, jak myślał, że skoro to jest święte miasto, to tam wszystko będzie święte. I kiedy tam wjechał, przeżył szok. Przeżył zgorszenie. Przeżył cios. Mówiąc, jak miasto, które nazywa się miastem świętym, czy może przypisuje sobie nazwę miasta świętego, żyje w takim brudzie, w takim grzechu i zakłamaniu. I to był początek jego nawrócenia. Bóg wykorzystuje różne okoliczności. I te dobre, i te złe. Do tego, żeby nas znaleźć. I zobaczmy, tutaj są takie trzy obrazy. Jest obraz owcy, obraz drachmy i obraz syna. I każdy z nich o czymś mówi. Każdy z tych fragmentów, nie wiem, czy zauważyliście, kończy się ciekawym stwierdzeniem. I radowali się, że znaleźli owce, radowali się, kiedy znaleziono drachmę i radowano się, kiedy wrócił syn. Każda z tych części kończy się czym? Radością. Kończy się weselem. Dlaczego? Bo finał jest dobry, bo finał jest wieczny. O czym więc mówi owca? Owca nam mówi o tym, że dla Pana Boga jesteśmy właśnie owcami. On jest naszym pasterzem. Ten obraz mówi o relacji, jaką pasterz ma z owcą. Jezus nauczał, że dobry pasterz zna każdą owcę po imieniu. Jak wam się wydaje, bracia i siostry? Od kiedy Bóg znał wasze imię? Od dnia narodzenia? Od dnia nowego narodzenia? Czy może jeszcze wcześniej? Wcześniej. Biblia mówi, przed wiekami wybrał nas do synostwa. On nasze imię znał od zawsze. Jest cudowna rzecz. Owca. Relacja pasterza z owcą. W Ewangelii Jana czytamy o tym, że pasterz chce mieć taką osobistą więź ze swoją owcą. On chce mieć osobistą więź z każdym z nas. I w czym objawiła się miłość pasterza do owiec? Jezus mówi w tym, że on oddał swoje życie za owce. A więc owca mówi o relacji, owca mówi o posłuszeństwie, owca mówi o podążaniu za pasterzem. I kiedy Jezus o tym mówi, pokazuje nam, że jesteśmy właśnie w takiej pozycji. Mamy pasterza dusz naszych, Jezusa Chrystusa, za którym mamy podążać. Bo kiedy jesteśmy przy pasterzu, jesteśmy w miejscu bezpieczeństwa, w miejscu zaopatrzenia, w miejscu życia. Amen. Drachma. Drachma mówi o wartości. A wartość ma takie tutaj dwa aspekty. Jest to znaczenie i jest to cena nabycia. Znaczenie. W Księdze Izajasza czytamy takie słowo, dlatego, że jesteś w oczach moich cenny, drogi, ja Cię miłuję. Bóg tak mówi do człowieka, w moich oczach jesteś cenny, drogi i ja Cię miłuję. A pierwszy list Piotra mówi tak, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez Ojca wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czy wiesz, co nadaje wartość drachmie? Krew Bożego Baranka. To ona czyni, że w oczach Bożych jesteśmy drogocenni. To cena nabycia krwią Bożego Syna sprawiła, że w oczach Bożych jesteś drogocenny i On Cię kocha i On Cię miłuje. Tak bardzo, że wydał swojego Syna. I to, co było niezwykłe też w tych przypowieściach, to jest niezwykła radość z odnalezionych. Tak jak już wcześniej powiedziałem, radowało się niebo za każdym razem z znalezionej owcy, drachmy i człowieka i syna. I kiedy sobie ten fragment czytałem, to takie miałem takie pewne skojarzenie. To jest tylko już nas prywatna interpretacja, bez żadnych tam odniesień. Tak jakoś dotknęło mnie to, że ta radość przyjaciół i sąsiadów z tej owcy i z tej drachmy, to może być obrazem radości Kościoła. Bo tu oni są na ziemi. Jezus mówi, taka sama radość jest w niebie. W tamtym tygodniu o tym mówiłem. Jak wygląda radość Kościoła, kiedy ktoś zostaje uratowany? Czy my cieszymy się z głębi serca? I to radość jest stąd, czy po prostu, że taki jest zwyczaj w Kościele, żeby wtedy być w radę? Odpowiedź Ty znasz. Ale ja wiem jedną rzecz, że jeżeli w Twoim sercu jest głęboka świadomość tego, że oto jesteś uratowany od potępienia, że marzy Cię wiecznie i ktoś tego też dostąpi, to w Twoim sercu będzie autentyczna radość. Tak, jak była radość aniołów Bożych w niebie, ponieważ oni dokładnie wiedzą, niebo zna smak wieczności. I zobaczmy, kiedy człowiek się upamięta, otrzymuje dużo większą wartość w oczach Bożych niż drachma i owca. Otrzymuje godność Bożego Syna. Stajemy się córkami i synami Bożymi. Amen. I zobaczmy, jeszcze jest jeden fragment. Od 11 wiersza w tym rozdziale mówi o dwóch synach. Na ten temat słyszeliśmy wiele kazań. Całkiem niedawno głosił brat Janusz na temat starszego syna. Ja tylko chcę powiedzieć, że ten fragment mówi mi o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której winniśmy pamiętać, aby mieć odwagę wracać zawsze do Ojca. Ta prawda brzmi tak. Czasami synowie i córki Boże też się gubią. Gubią się? Oj tak, gubią się. Zgubiłeś się już kiedyś? Przychodziłeś do Boga, mówiąc, Boże, wybacz mi, Panie, pokutuję już więcej, nie? Ta przypowieść jest o nas. Jest o Tobie i o mnie. Ta przypowieść mówi o tym, że Jezus jest tym starszym, tym właściwym Bożym bratem, który poszedł, aby nas znaleźć. Ta przypowieść mówi o tym, że czasami się gubimy. I ta przypowieść jest również o tym, że nasz Pan ma miłosierdzie nie tylko dla grzeszników. Ma również dla swoich dzieci, dla swoich synów i córek. Czy wierzysz w to? A wiecie, że to niektórzy nie wierzą? Niektórzy nasi bracia i siostry zagubieni gdzieś tam w świecie nie wierzą w to, że Bóg im może przebaczyć i nie przychodzą i nie szukają i żyją jak rozbitkowie wierze. Dlatego, że nie wierzą, że Bóg ma miłosierdzie również dla swoich dzieci. To byłoby straszne, że Bóg miałby tylko miłosierdzie dla grzeszników, a dla swoich dzieci już nie. Ale taka Biblia nie jest. Właśnie o tym mówi to ta przypowieść o synu. To był syn ojca, który zagubił się, wrócił i co? I został przyjęty. W liście do Rzymian w 5 rozdziale, od wiersza 8 są takie wspaniałe słowa, które od 17 lat, jak nawróciłem się, ożywiają moje serce, moją duszę i są cały czas wielką inspiracją. I zwłaszcza, kiedy mam ciężki czas, duchowe dołki, kiedy nie jestem na szczycie, tylko raczej na dole, czytam ten fragment, bo tu jest nadzieja. Posłuchajcie tego fragmentu. Bóg zaś, Rzymian 5, 8-10, Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. I ten 9 wspaniały wiersz, tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Wierzysz w to? Nie patrz na swoje upadki, patrz na swojego Ojca, patrz na Jezusa, tym bardziej więc teraz, nieporównywalnie bardziej teraz, będziemy przez Niego zachowani od gniewu, od kary, od potępienia, tym bardziej. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć na Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Nie jest to cudowna wieść? No, nie widzę, że była cudowna wieść. Bracie i siostro, jeżeli gdzieś się kiedyś zgubi w swoim życiu, wiedz, że jest nadzieja, zawsze jest powrót do domu Ojca. Amen? Nie przekreślaj samego siebie, bo Bóg tego nie czyni. Tym bardziej, więc teraz. I drugi fragment z Hebrajczyków, 10 rozdział, od wiersza 16 do 17, mówi tak. Mówi o nowym przymierzu w Jezusie. Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je i dodaję. A grzechów ich i nieprawości nie wspomnę więcej. Boże dzieci mogą liczyć na Boże miłosierdzie i miłość. Zawsze jest powrót możliwy. Zawsze. Zawsze. Amen? Zawsze. Powiedz to głośno. Zawsze jest powrót możliwy. Jest powrót możliwy. Mów to sobie i mów to innym. Nie potępiaj, nie osądzaj, nie przekreślaj. Amen? Bracia i siostry, to jest właśnie to niezwykłe nauczanie Pana Jezusa. Bo przecież nieraz zdarza nam się podjąć złe wybory. Zdarza nam się zbłądzić. Ale Jezus mówi, droga powrotu jest możliwa. Dla tych, którzy poszli swoimi drogami, tak jak ten młodszy syn, i dla tych, którzy poszli za niewłaściwymi myślami, tak jak starszy. Oni obaj zbłądzili. Jeden był daleko fizycznie, a drugi był daleko mentalnie. Obaj byli daleko od Ojca i obaj wymagali powrotu do Niego i na obydwóch Ojciec czekał. Amen? Możesz być w tej ławce, tutaj siedzieć, wyznawać pewne rzeczy i być jak ten starszy syn daleko od swojego Ojca, nie znając Go w ogóle. I to jest taka sama odległość, taka sama, takie same zagubienie, jak w przypadku tych, których tutaj nie ma. Rozumiesz to? Można być sercem daleko. Jezus kiedyś powiedział, lud ten czci mnie wargami, ale co? Ale ich serce daleko jest ode mnie. Tak może być. A więc chodzi o to, żeby twoje serce było przy Ojcu. Aby twoje serce było razem z Nim. I to, co mówi Pan Jezus w tej przypowieści, to pokazując nam Ojca. Na końcu drogi powrotu zawsze stoi Ojciec. I ten Ojciec nie tylko stoi, ale On wypatruje. On jest gotowy podbiec, przytulić, przygarnąć, wziąć swego Syna w ramiona. Taki dotyk pamięta się na zawsze. Taki dotyk mówi dużo więcej niż wiele słów. I zobaczcie, moi drodzy bracia i siostry, kiedy wraca Boże dziecko, to nie tylko się niebo raduje, tak jak w przypadku owcy czy drachmy. Nie tylko radują się aniołowie, ta radość powiększa się o radość Ojca. Ojciec mówi, zabijcie ciele, jedzmy, radujmy się i zaczęli się weselić. Radość Ojca powiększa całą radość nieba. I to niezwykłe nauczanie Pana Jezusa skierowane było nie tylko do faryzeuszy i nie tylko do uczonych w Piśmie, ale ja wierzę, że jest skierowane przede wszystkim dla nas, Jego uczniów, dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy dla przestrogi naszej i bojaźni. Dlaczego dla przestrogi? Bo my również chlubimy się często znajomością Boga. My również chlubimy się znajomością Pism. Pism Świętych. Znamy je. Nieraz jak właśnie czy głoszę w różnych miejscach, czy nawet u nas jak głoszę słowo, zaczynam być, dziś będziemy mówić o Bożej miłości. Wszyscy kiwamy. Tak, słyszeliśmy to już tysiące razy. Jasne. Będziemy głosić o tym? Znamy to. A słyszałeś to? Tak, znamy to. My również jesteśmy ludźmi, którzy znają Pisma Święte. Ale Jezus rzekł, że nasza sprawiedliwość musi być obfitsza niż faryzeuszów. Obfitsza o co? O miłosierdzie. O znajomość Boga. O znajomość Jego serca. Obfitsza. To nie tylko prawo, ale to relacja miłości. Amen? Tak właśnie jest. Czy ktoś się do mnie się uśmiechnie? Czy ja mówię jakieś straszne rzeczy? Straszyłem piekłem czy coś? Nie? Bracia i siostry, to jest żywy Kościół. Ja się do was uśmiecham przez 35 minut, a wy do mnie bardzo rzadko. Pokiwajcie, bo mi tak, zgadzamy się z tobą. O, dzięki. Dzięki za pomychanie. Ale my jesteśmy Polacy. My tylko na meczach potrafimy kibicować, nie? W kościołach już nie. W kościołach jesteśmy poważni. Tu jest Kościół. Dobrze. A więc nasza sprawiedliwość ma być obfitsza. Nasze patrzenie na zgubionych ludzi ma być inne. Dokładnie takie samo, jakie ma nasz niebiański Ojciec. I kiedy patrzę na zgubionych ludzi, na zgubionych braci i siostry, na zgubionych grzeszników, jakie masz serce? Czy masz serce osądu? A widzisz, nie trzeba było tak postępować. Co się sieje, to się zbiera. A widzisz, trzeba było, masz. I dobrze, Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. I się czujemy super. A może mamy serce Ojca, który widzi coś zupełnie innego. List do Tymoteusza mówi tak, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Nasz Ojciec patrzy inaczej. Niech nasze oczy patrzą podobnie. Amen? Jeżeli dla naszego Ojca ludzie są cenni i warci poszukiwań, to również dla nas takimi muszą być. Nie osądzaj, nie potępiaj innych. Módl się o nich. Mów o Jezusie. Zachęcaj do tego. Jeżeli niebo raduje się z nauczenia chociaż jednego grzesznika, to co robi Kościół? To też to powinien czynić. Dołączać się do radości nieba. Jeżeli Ojciec szuka zabłąkanych synów, to co? To my również. Tak? Chcemy tak jak On postępować. Chcemy tak jak On myśleć. Chcemy tak jak On mówić. Dlatego zachęcam, żebyśmy strzegli swoich serc wobec naszych zagubionych braci i sióstr. By przypadkiem ta przywara starszego brata, jak ty go kiedyś nazwałeś? Obiego, do nas nie przylgnęła. A kiedy wracają, to zróbmy to, co zrobił Ojciec. Po prostu ich przytulmy. Dobrze, że jesteś. Cieszymy się z Tobą. Co Wy na to? Jak myślicie, kiedy tacy będziemy, kiedy będziemy bez osądu, kiedy będziemy w sytuacji Ojca, serca ojcowskiego, ja myślę, że wielu wróci, wiedząc, że będą przyjęci, a nie osądzeni. Amen. Dlatego chciałbym, żebyśmy teraz mieli czas modlitwy.